Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przed sekundą w studio był Dobromir Sośnierz i tutaj taka deklaracja, że Konfederacja osobiście, jeżeli w drugiej turze będzie na przykład Rafał Trzaskowski i Przemysław Czarnek, to na wybory nie pójdzie, a od głosów Konfederacji dużo zależy. PiS w zasadzie często mówi, że głosy Konfederatów w drugiej turze ma w kieszeni, szczególnie Przemysław Czarnek takie głosy miałby w kieszeni. Jak jest ta układanka na prawicy? Tytuł najnowszego tygodnika Sieci to Prawica wybiera. No głównie skupia się państwo na Prawie i Sprawiedliwości, ale Konfederacja to też część polskiej prawicy.
Z deklaracjami polityków o tym, co zrobią jej wyborcy, to jest tak, że ci wyborcy potem i tak robią. Tak jak chcą, mają swoje motywacje. Część oczywiście nie idzie do wyborów, bo uważa, że w tej drugiej turze nie mają swojego kandydata, ale jednocześnie grają tak silne emocje spowodowane błędami. Bo to się głównie wtedy już trochę jest na zasadzie, czy zazwyczaj już jest na zasadzie negatywnej, błędami któregoś z kandydatów, że ktoś tam czuje się zmotywowany do tego, żeby pójść jednak do wyborów i zagłosować na tego mimo wszystko lepszego kandydata. I nie wiadomo, jak ci wyborcy Konfederacji się po pierwsze zachowają. Po drugie wiadomo też z 2020 roku, że jest to niespójna grupa wyborcza pod względem, no nazwijmy to aksjologicznym, czyli takiego powiedzmy rdzenia poglądów światopoglądowych, bo wtedy głosy Konfederacji w drugiej turze podzieliły się mniej więcej po połowie. Część zagłosowała na Rafała Trzaskowskiego, a część na Andrzeja Dudę. I myślę, że tu będzie tak samo, bo wszyscy dobrze wiemy, że ta prawicowość Konfederacji to ona jest taka względna. Tam jest oczywiście ten komponent złożony z narodowców i ich elektoratu. No to rzeczywiście to są wyborcy raczej konserwatywni, ale też jest dużo libertarian, którzy tam się na przykład nie chcą głosować na Przemysława Czarnka, dlatego że uważają, że on meblował im życie, ale to nie tylko dlatego. No to są ludzie raczej tacy, powiedzmy, libertarianie, czyli libertarianie. No to generalnie ten tradycyjny światopogląd.
A z drugiej strony, jak gdzie się nie przyłoży ucha do polityków PiS-u, to teraz w PiS-ie wszyscy są wolnościowi. Dzisiaj gościem Poranka Wnet był Tobiasz Boheński, który mówi o sobie: jestem wolnościowcem, jestem takim trochę liberałem gospodarczym. Jeszcze w poniedziałek gościem Poranka Wnet był z kolei o 7 rano był Janusz Kowalski, też mówił, że on to jest teraz liberałem i podatki powinny być niższe i tak dalej. No może poza premierem Mateuszem Morawieckim, byłym premierem, to już trudno w PiS-ie szukać kogoś, to byłby bardziej solidarnościowy, raczej teraz sami wolnościowcy w PiS-ie.
Nie, no sądzę, że to akurat nie jest jakiś tam problem, że można znaleźć takich polityków. Poza tym to jest tylko retoryka. No jak ktoś tam, jak się zapyta polityka, czy jest pan przeciwko wolności, to nikt tego nie powie. No wolnościowcy są wszędzie deklaratywni, to z platformy.
No nie, ale ja w PiS-ie ewidentnie widzę, że jest jakaś zmiana programowa. To ona już podskórnie była wyczuwalna w drugiej kadencji, ale teraz więcej polityków PiS-u no, chciałoby się przesunąć na te pozycje bardziej wolnorynkowe, tak jak sobie anglosasi prawicę wyobrażają.
Nie wiem, może to jest jakiś wpływ wyborów w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony polska rzeczywistość jest zupełnie inna od właśnie świata anglosaskiego. Mamy inne problemy, podziały polityczne, jeśli chodzi o socjologię, czyli o to, jakie grupy społeczne kogo popierają, też są absolutnie inne. Akurat prawica w Polsce ma oparcie w tych wyborcach, którzy oczekują aktywności od państwa. Zresztą ci sami wolnościowcy mówią, że oni są za wielkimi inwestycjami typu CPK, port kontenerowy i tak dalej, czyli żeby to państwo było, no, krótko mówiąc, etatystyczne. Działało etatystycznie, bo inaczej w Polsce nie da się takich inwestycji przeprowadzić, bo nie ma i nie będzie, nie ma takiego kapitału i nie będzie takiego, co strawestuje słynne powiedzenie prywatnego, który by to zbudował. Więc z deklaracjami w ogóle ludzi, nie chodzi o to, że to są politycy, no, trzeba zawsze brać poprawkę na pewien kontekst, na pewną zmienność tych deklaracji, taką bardzo naturalną zresztą, no bo to wszystko zależy właśnie od tego, co w danym momencie się dzieje. Nie jest to wcale jakiś tam oportunizm, chociaż to też oczywiście ludzie mówią, no to tak zawsze jest, że ludzie mówią, a potem z realizacją tego bywa bardzo różnie.
bywa różnie. Przejdźmy do koalicji rządzącej, dokładnie do koalicji obywatelskiej. Tutaj prawybory, no i takie pytanie, czy to był strzał w dziesiątkę, czy to może jednak powodować pewne konflikty, że jednak ta rywalizacja między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim może doprowadzić do podziału, które potem utrudnią konsolidację partii Donalda Tuska w wyborach prezydenckich.
Ani strzał w dziesiątkę, ani strzał w stopę. No, na razie to mi się wydaje, że to jest bardziej strzał w stopę niż w dziesiątkę, dlatego że widzimy te kłótnie i to są autentyczne kłótnie między dwoma środowiskami wewnątrz Platformy, tylko że no, ten kandydat zostanie wyłoniony, te kłótnie zostaną wyciszone. Do czasu wyborów zupełnie inne rzeczy będą ludzi interesowały, wszystkich i w Platformie, i dookoła Platformy, więc to zostanie wyciszone, ale pewne szkody będą. Ja uważam, że Donald Trump popełnił błąd, jeśli chodzi o dobro całej tej formacji, bo może to jest korzystne dla niego samego osobiście, nie? Ale jeśli chodzi o dobro całej formacji, to uważam, że popełnił błąd, dlatego że Rafał Trzaskowski był kandydatem takim, no powiedzmy, oficjalnym, no oczywistym, o to jest lepsze słowo, oczywistym. Można powiedzieć, że cała od 2020 roku cała ta formacja w cudzysłowie oczywiście hodowała tego kandydata i on sam inwestował w siebie, no bo widzieliśmy te kampusy. Mimo wszystkich wad, no, każdy kandydat ma mniej lub więcej wad, jakichś tam słabości. Jakąś słabością Rafała Trzaskowskiego była ta jego, powiedzmy, taka sinusoidalna energiczność, czyli zbierał się jak był kampus, a potem tak, no to tak siadał na laurach. No ale no to powiedzmy innego kandydata nie mieli, ale było wiadomo, że Trzaskowski jest tym kandydatem. No i tutaj zamącił Donald Tusk. No tę oczywistość, takie namaszczenie, że to jest najlepszy kandydat na świecie, on podważył. No bo jeśli to jest, rzucił wątpliwość w jego wspaniałość, że to trzeba zrobić jakieś prawybory, trzeba sprawdzić, który jest lepszy, no to już tak trudno powiedzieć, że to jest taki super świetny kandydat, skoro to było podważane. A na dodatek ta strona Sikorsko-Giertychowska, bo tutaj jest bardzo aktywny Roman Giertych, no zaczęła tam kreować zarzuty wobec Trzaskowskiego i te zarzuty, one nie wyparują już, bo wydaje mi się, że Trzaskowski wygra całą tę konkurencję i będzie kandydatem Platformy. No nie wyparują, no przeciwnicy je po prostu przejmą i będą je przypominali. No i to tak będzie, no, że Trzaskowski będzie się prezentował, zakładając, że to on będzie kandydatem jako super kandydat, a na przykład będzie, no panie, ale tutaj Radosław Sikorski mówił o panu to i tamto, i co pan na to? No, to trochę trudniej jest zbijać taki argument, niż to jest argument, który by pochodził ze strony, powiedzmy, PiS-u, nie? No bo to przecież kolega powiedział. Więc to pewne szkody z tego będą.
Będą pewnie też szkody i potem trudno będzie też realizować wspólną kampanię. Na pewno Radosław Sikorski się zaangażuje i na jednym, drugim, na trzecim wiecu wystąpi, ale czy będzie to zaangażowanie stuprocentowe i w pełni ofiarne, to można mieć wątpliwości.
Może tak być, rzeczywiście, że po prostu część ludzi się będzie się słabiej w to angażowało. Tak rzeczywiście może być.
Przejdźmy do samego Donalda Tuska, może zanim sam premier, to utkwiła mi w pamięci wypowiedź jednego z polityków, nawet rządzących, wiceministra, były prezydent Sopotu, który pytany w TVN24 o to, dlaczego Jacek Sutryk był w radach nadzorczych spółek komunalnych innych miast i czy właściwie nie stworzył sobie jakiejś sieci pajęczyny czy ośmiornicy samorządowców z południa Polski, z południego w województwach zachodnio-południowych, gdzie prezydenci krzyżowo zatrudniali się w radach nadzorczych. Sutryk gdzieś tam, prezydent skądś tam u Sutryka i tak to dalej się kręciło, no to pan Karnowski z Sopotu, teraz polityk Platformy, powiedział, że to wina PiS-u, bo taki system stworzyło, że PiS zakazał zasiadania prezydentom w radach spółek we własnym mieście, no ale nie zakazał im zasiadać się w spółkach innych gmin, no i to spowodowało, że ci prezydenci musieli tam zasiadać, bo pobierali tam nauki. Na ile jest tak, że w tej chwili politycy Platformy mogą powiedzieć każdą bzdurę i robią to bezkarnie i nie spotyka ich za to żadna konsekwencja?
No siła interpretacji, no taka jest po tamtej liberalnej stronie, no to wiemy dobrze, że na logikę wypowiedź jest absurdalna, że to po prostu jacyś krwiożerczy pisowcy latali z nożami i zmuszali tych prezydentów, taki Sutryk tam przykładając nóż do gardła, żeby on zasiadał w jakichś gliwicach w Radzie Nadzorczej zajmującą się kanalizacją. No, jest to absurd, no, ale no, duża część społeczeństwa, jeszcze większa część mediów kupuje ten absurd, uważa to za oczywistą, a jak nie uważa za oczywistą, to to przemilcza. No, no w tak, sorry, taki mam klimat polityczno-społeczny w Polsce, no tylko, no, tylko, to, tylko tak mogę powiedzieć. No. A bardziej analitycznie. Mamy w Polsce taką sytuację, jak, którą ja porównuję z Libanem. W Libanie jest tak, że szyici głosują na szyitów, sunnici na sunnitów, maronici na sunnici. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy takim, nie wiem, powiedzmy szyitą. Wiemy, że ten nasz reprezentant szyita jest strasznym
ja
złodziejem.
Ja wolałbym być maronitą, ale dobrze.
No, no okej, okay. No ja mówię to przykładowo, jak działa ten mechanizm. No dobrze, maronitą. Nie? Ten, wiemy, że ten nasz przywódca jest strasznie korumpowanym złodziejem, ale i tak na niego będziemy głosowali, bo on jest nasz. Tak to działa w Polsce, nie? Że po prostu Donald Tusk kłamie, ewidentnie kłamie. No, widzieliśmy to w sprawie tych oskarżeń, całkowicie fałszywych, który rzucił pod adresem Donalda Trumpa, kiedy się tego wypierał, a potem od razu w internecie zostały zrobione, bo internet w takiej epoce już żyjemy, można zrobić sklejkę i pokazać, jak człowiek kłamie. No i nie ma to żadnego znaczenia, czy większego na razie zauważalnego znaczenia politycznego, no po prostu w tym podziale plemiennym strona liberalna nie ma innego Tuska na wymianę. No po prostu ma tylko tego jednego Tuska, uważa, że jej los wisi na tym Tusku, no to będzie mu wybaczała bardzo dużo i bardzo długo, choć wydaje mi się, że nigdy to tak, nie jest tak, że to działa w 100% do końca. Jakieś straty z tego kiedyś będą.
No, będą, ale jak na razie, tak jak pan pisze w tekście dla tygodnika Sieci, Donald Tusk, bo zacząłem od Jacka Karnowskiego, obecnie polityka, posła Platformy, wcześniej znanego jako prezydent Sopotu, także z Platformą przecież związany wówczas jako samorządowiec. No ale to nie jest tylko kwestia pana Karnowskiego czy innych posłów. Mówiąc do mówienia rzeczy kuriozalnych czy zgoła kłamliwych, sam premier nas przyzwyczaił tutaj w ostatnich czasach, tygodniach, cytat o tym, że nigdy nie mówił, że Donald Trump był zwerbowany przez agentów, robi największą furorę. To dzięki dziennikarce tygodnika Solidarność Monika Rutka takie pytanie zadała i ta kuriozalna odpowiedź padła. No i trochę było szumu, nawet trochę mediów centrowych się obruszyło, ale nic nie drgnęło. Donald Tusk nakłamał i jedzie dalej.
Ja powiem tak, ja tutaj będę trochę bronił Jacka Karnowskiego na takiej zasadzie. On nie miał dobrej odpowiedzi. Politycy znajdują się, czy osoby publiczne znajdują się w takiej sytuacji, że idą do jakiegoś programu, nie mają dobrej odpowiedzi w tej sprawie, którą jakoś tam reprezentują, no i po prostu głupio odpowiadają. Nie, to jest nie tyle kłamstwo, co głupio odpowiedź. Zdarza się. Zdarza się każdemu człowiekowi, nie tylko politykowi, że skłamał. Więc, bo taka jest obrona Donalda Tuska. Co z tego, że Tusk skłamał, kiedy tam Kaczyński, to wtedy tam w 95 powiedział to i tamto, a poza tym, a w 2007 to i to. Okej, to się każdemu zdarza, tylko jest pewna granica, jest pewna skala i pewien sposób tego robienia. Takie bezczelne takie kłamanie, zaprzeczanie oczywistym faktom. I ta skala czyni różnicę. Ja uważam, że Donald Tusk przekroczył tę skalę już dawno, dawno temu, że on się odróżnia od całej, czy prawie całej, czy większości klasy politycznej w Polsce tym, że to jest jakaś jego metoda. To jest, no ja się sam zastanawiam, że to nie tylko ja. No jeśli popatrzymy na media społecznościowe, na wypowiedzi różnych postaci, no to ta fraza, że tam patologiczne kłamca, to jest bardzo często. Ludzie po prostu zadają sobie pytanie, dlaczego on tak kłamie.
No właśnie, dlaczego i dlaczego to nie wpływa nijak na jego poparcie? To będzie pytanie, opinia. Często jako dziennikarz chodziłem na marsze i ówczesnej opozycji i także w czasach rządów PiS-u opozycji wtedy tak zwanej demokratycznej. I pamiętam taki marsz miliona z 1 czerwca, kiedy już były pokazywane różne zapowiedzi programowe i pytałem się zwolenników Donalda Tuska o te, wtedy furorę robiła kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. No i wielu wyborców, zwolenników Donalda Tuska mówiło, to jest ściema, to jest oczywiście, ale trzeba tak robić, bo trzeba wygrać wybory, najważniejsze jest to, żeby wygrać i żeby PiS nie rządził. No i pytanie, czy to jest wystarczająco duży zasób elektoratu, że Donald Tusk może kłamać, a i tak jego wyborcy uznają, że, no, że to jest taktyka, że trzeba tak robić i że to kłamstwo jest częścią niejako polityki Donalda Tuska.
Tusk przyjął taką metodę od 2005 roku, takiego ostrego grania na podziałach społecznych, rozpalanie tych podziałów i ich kreowaniu na lękach statusowych generalnie. To do tego się sprowadza, że on wziął taką, że rozpoznał to, ktoś mu podpowiedział albo sam to rozpoznał, że duże grupy społeczne w Polsce, które jakoś tam awansowały, mają lęki statusowe, że mogą to stracić. No i ich metodą jest wciąganie drabiny. W tym sensie, żeby ktoś inny nie wszedł, no bo uważają, że całe nasze życie społeczno-gospodarcze to jest gra o sumę zerową. Że tych zasobów jest tak mało, że jak ktoś inny awansuje, to zabierze komuś takiemu. I on zaczął grać, to jest jeszcze podlane pogardą wobec tych, wobec których wciągnięto drabinę, żeby nie awansowali. I to jakoś działa. Czy to jest grupa, która daje mu zwycięstwo? Raz daje, raz mu nie daje tego zwycięstwa, no bo Platforma straciła władzę na 8 lat. To pokazuje, że to był szereg wyborów, których nie potrafiła wygrać. Teraz Donald Tusk zdobył władzę, ale też nie wygrał. To jest jednak kompozycja kilku ugrupowań. Pytanie, jak trwała. Donald według mnie ucieka do przodu w tym sensie, że on po prostu demoluje ten system polityczny, który także w drodze demokratycznej nie dało się jemu tej władzy odebrać, czy bardzo długo. No to jest bardzo niebezpieczny proces, to co mamy. Ja uważam, że mamy postdemokrację już, a nie demokrację. I to tak, no, taką bardzo mocno zdemolowaną ten system polityczny. Więc no zobaczymy w najbliższych wyborach prezydenckich, a później parlamentarnych. Po pierwsze, jak one się będą odbywały, czy na równych zasadach będą się odbywały, bo już wiemy, że prezydenckie nie odbędą się na równych zasadach. Z jednej strony są gigantyczne zasoby finansowe, z drugiej strony ich nie ma. Więc też ta gra jest nierówna, więc to można i mniejszościowym zasobem taką grę wygrać.
To jeszcze na koniec do Prawa i Sprawiedliwości przejdźmy. Za chwilę naszym gościem będzie Piotr Król, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który się w naszym studiu pojawi. Platforma ma prawybory, a PiS ma sondaże i chyba ból głowy z wyborem kandydata. Jak to wygląda i na ile ten start, że tutaj są konferencje, pomysły, spieranie się w Platformie, a w PiSie jest decyzja gremium, która jest odwlekana, która jest niepewna. No ile to jest tak, że ten czas prekampanii, początku prekampanii może jednak wpłynąć na to, że potem trudniej będzie wystartować już kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości?
Wydaje mi się, że to nie jest problem. No po prostu sam ten pomysł Donalda Tuska dał więcej czasu PiS-owi, bo gdyby był jasny kandydat Platformy, to wtedy byłaby presja. Pokażcie, kogo wy wystawiacie. I wtedy to właśnie to było tam naciskano, że PiS nie jest zdecydowany. Akurat ten proces wyłaniania tego kandydata, on oczywiście jest bardzo trudny. To jest bardzo trudne zadanie przed tymi gremiami PiS-owskimi i Jarosławem Kaczyńskim, no bo ten gro tej decyzji, odpowiedzialności za tę decyzję spadnie na niego. To jest bardzo trudne, wiadomo dlaczego, ale to się odbywa jednak w zgodnej atmosferze. Nie ma takich sytuacji, takich szpilek publicznych, jakie teraz widzimy po tej platformerskiej stronie. PiS jest w ogóle w trudniejszej sytuacji. No jest, im jest trudniej, ale no jak już wystartuje, to każdy będzie wiedział, kto jest kandydatem PiS-u i wtedy się będzie określał. Mówię o każdy wyborca, nie? Będzie się określał, czy mu się spodoba ten kandydat, czy mu się nie spodoba. Tutaj według mnie te dzisiejsze tam gry i zabawy, nazwijmy to tak, nie mają żadnego większego znaczenia na wynik tego kandydata. Chyba że się wyłoni złego kandydata. No to tak, no to oczywiście.
I o tym mówił Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.